To jeszcze raz serdecznie Was witam w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Przed nami wykład na temat rozpoznawania obecności demonów, wszelkich zniewoleń o charakterze demonicznym. I w drugiej części tego wykładu będą bardzo konkretne rady, sugestie, pewne wzorce prowadzenia sesji uwolnienia, sesji egzorcyzmu, żebyśmy też mieli wiedzę, jak posługiwać ludziom zniewolonym. W pierwszej części tego wykładu chciałbym poruszyć sprawę w ogóle fundamentalną. Jak rozpoznawać? Po czym możemy poznać, że materia, z którą mamy do czynienia, ma właśnie charakter duchowy, demoniczny? Bo tak jak wiemy, wrogów mamy kilku. Wrogów jest, Biblia wymienia świat z jego mentalnością, wartościami, celami. Kolejnym wrogiem jest stara cielesna natura, mówiąc w skrócie ciało, które należy ujarzmiać, krzyżować, zapierać się samego siebie. Tu jest takim podstawowym narzędziem jest post, modlitwa, studiowanie Bożego Słowa, ale też mamy konkretnego wroga w postaci sił ciemności. I teraz co zrobić, żeby to odkryć? Co zrobić, żeby nie pomylić jednego z drugim? No bo trudno krzyżować demony i vice versa. Trudno wyrzucać naszą cielesność. Trzeba rozpoznać, z którym wrogiem mamy do czynienia. I tak jak robi lekarz, fundamentalną sprawą jest postawienie właściwej diagnozy. Bo jeżeli ktoś modli się 5 minut, siedzi 3 godziny przed telewizorem, dużo pracuje, kompletnie leży w sferze walki ze swoją cielesnością, no to trudno mówić o tym, żeby uwolnić go od demonów. On musi sobie poradzić przede wszystkim w tym pierwszym punkcie walki ze swoją cielesnością. Zgadzam się z opinią wielu tych, którzy są doświadczeni w służbie uwalniania, że tak naprawdę największym problemem, który ma Pan Jezus, to nie jest to, żeby swój Kościół i ludzi uwolnić od demonów. Największym problemem jest pozbycie się śmieci, czyli grzechów ciała. Największym problemem jest to, żebyśmy z wiarą przyszli do Boga i trwali w społeczności z Nim w pokucie, a z drugiej strony po prostu w uwielbieniu, w oddaniu naszych serc dla Jezusa. Jeżeli chcesz pozbyć się jakichś sępów, czy tych, którzy gnębią, musisz usunąć padlinę. Jeżeli chcesz pozbyć się szczurów, co musisz usunąć? Śmieci. Tymi śmieciami są grzechy naszego ciała i my musimy całkowicie poddać nasze życie Bogu po to, żeby dać skutecznie odpór diabłu. Mówię to z całym naciskiem po to, żeby nie było nieporozumień, bo spotykamy się wielokrotnie z ludźmi, którzy mają kłopot właśnie w tej sferze, są bierni, mają słabą społeczność z Bogiem, nie chcą pewnych dziedzin życia poddać Bogu lub nie chcą przebaczyć, nie chcą pokutować, nie chcą uporządkować spraw ze swoją cielesnością, a koncentrują się totalnie na szatanie, na tym, że są ofiarami, na tym, że są niewolnikami. Jeżeli oni nie zmienią postawy, to bardzo trudno będzie takim ludziom pomóc. Ja chciałbym tylko na początku zaznaczyć jedną fundamentalną rzecz. Takim kościołem w pigułce, pokazanym jak funkcjonuje Kościół, relacje człowieka, grzesznika z Bogiem, jest historia o synu marnotrawnym. I tam my widzimy etapy. Widzimy tego człowieka, który w pierwszym etapie zdał sobie sprawę, że jest niewolnikiem, że kompletnie upadł, jest pośród świń, stracił cały majątek. Poczucie tego, że jesteśmy zagubieni, że potrzebujemy Zbawiciela. Fundamentalna rzecz. Druga rzecz jest napisane w tej historii w 15 rozdziale Ewangelii Łukasza, że on wejrzał w siebie, wejrzał w swoje serce. I nagle pojawiła się refleksja, jest możliwość uzyskania ratunku. Przecież ja mogę wrócić do Ojca. Ja wiem, gdzie jest ratunek, ja wiem, jaka jest recepta na mój stan. Ja znam lekarstwo. Trzeci krok to było, że on powstał i poszedł. I muszę bardzo wyraźnie podkreślić jedną rzecz. Jeżeli pozostaniecie, ktokolwiek z was, na jednym z tych trzech etapów, one są niezbędne, ale one są niewystarczające. Dopiero w czwartym kroku, w czwartym etapie, gdy syn marnotrawny przyszedł do ojca i powiedział: nie jestem godzien, aby nazywać się twoim synem. I tu nastąpił przełom. Ojciec wręczył mu szatę, taką szatę uniewinnienia, sprawiedliwości. Dostał pierścień autorytetu, władzy jako syn. Otrzymał również sandały, które symbolizują wolność. Później poszli i zaczęli się radować i ucztować. Mówimy tutaj o tym, że taki chrześcijanin, który przyjmuje Jezusa do swojego serca, staje się dzieckiem Bożym, dziedzicem. On może wchodzić do miejsca najświętszego, stawać przed tronem Bożym. On może przemienić swoje myślenie. On może zacząć funkcjonować inaczej. Nie jako niewolnik, nie jako ten, który jest gnębiony, który musi ciągle uciekać i bać się szatana i demonów. Nie jak ta osoba bierna, która tylko czeka, kiedy jakiś ksiądz, pastor czy kaznodzieja go uwolni i uzdrowi. Ale on zaczyna funkcjonować coraz bardziej jako ten, który ma autorytet, który może wyegzekwować to, żeby szatan przestał go gnębić. Jeżeli ktoś jest tutaj na tej sali, kto tego nie rozumie i zostanie na któryś z tych pierwszych etapów, twoja sytuacja może się nie zmienić. Widzę osoby, i to bardzo mocno podkreślamy zwykle, kwestie właśnie poddania Bogu. Kwestie, żebyśmy nie byli bierni. Ja może na początku, zanim przejdę do tego punktu, jak rozpoznawać demony, chcę to profilaktycznie ten punkt zaznaczyć. Bo tu jest wiele nieporozumień. Zbyt wiele osób szuka uzdrowienia ze swoich zranień, chorób fizycznych. Zbyt wiele osób szuka uwolnienia od demonów, ale mają złą postawę. Jedni nie chcą przebaczyć, drudzy wręcz identyfikują się, pielęgnują, utożsamiają się ze swoimi grzechami, zniewoleniami i chorobami. Ciągle to komunikują i mówią: jestem w tych grzechach, mam tą chorobę, te demony mnie nękają, takie i takie. Patrzą o to, na to, mówią o tym, jest pełna identyfikacja, nie potrafią się oderwać od tego. Mało tego, przyjmują postawę bierną. Przyjmują postawę pasywną. Skąd to się bierze? Pierwsza rzecz to jest model religijny, który obowiązuje w naszym kraju, w Polsce. Tak jak mówiłem wcześniej, na początku tego spotkania, wręcz to mamy wyssane z mlekiem matek. Jest pośrednik, kapłan, ksiądz, reszta siedzi w ławkach, na krzesłach. Potrzebują pomocy tego pośrednika. Ich postawa raczej jest tych, którzy odbierają. To jest postawa ludzi biernych, którzy nie mają kompetencji, nie mają narzędzi, żeby samemu przyjść do Boga, rozwiązać swoje problemy i żeby samemu dać skutecznie odpór diabłu. Wręcz się mówi o tym, że nie wolno im, nawet jeżeli chodzi nawet o Pismo Święte, po Soborze Watykańskim II, katolicy mogą czytać Pismo Święte, ale nie wolno im samodzielnie interpretować Pisma Świętego. I to ta mentalność strasznie mocno przenika nawet do środowisk protestanckich. Mówiłem na początku tego spotkania o tym, że każdy z nas w normalnej rzeczywistości, jeżeli jest wypadek, ma umieć udzielić pierwszej pomocy. Jestem nauczycielem z zawodu i my przygotowujemy nawet na fantomach malutkie dzieci w klasach 1-3, żeby wiedzieli, gdzie zadzwonić po pomoc, jak prowadzić sztuczne oddychanie, masaż serca. Ta minimalna, podstawowa pomoc. Oczywiście rzeczami już takimi fachowymi mają się zajmować pogotowie, służba zdrowia, lekarze. Ale jest pewna analogia, pewne odniesienie do tego, gdy my się modlimy o uzdrowienia i uwolnienia. Nagle jest jakaś manifestacja w takich okolicznościach, w których my jesteśmy zaskoczeni. I nagle się okazuje, że ludzie w Kościele nie umieją udzielić pierwszej pomocy, żeby zareagować na manifestację demoniczną. Druga rzecz, gdy sami są atakowani, Nie wiedzą, jak sobie poradzić, jak dawać odpór diabłu. Przyjmują postawę takich gnębionych ofiar. I tylko liczą, że pojadę do kogoś, kto się na tym zna. On się pomodli, on to wszystko zrobi za mnie. Taka mentalność się pojawia. Druga rzecz, straszny wpływ ideologii religii wschodu. Zauważcie, że tam dominuje model bierności i pasywności. Jeżeli ktoś ma być poddany hipnozie, jaką ma przyjąć postawę? Totalnie bierną, pasywną, poddaną. Najlepiej, żeby nic nie myślał, nie kontrolował, nie blokował. Jeżeli chodzi o posługę medium spirytystycznego, ona ma być tylko kanałem biernym, automatyczne pisanie. To się wszędzie przejawia. Zobaczcie, Biblia mówi, poddajcie swoje myśli w posłuszeństwo Chrystusowi. Biblia nie toleruje niekontrolowania myśli, bierności, pasywności, myślenia o rzeczach złych, demonicznych. A tutaj ludzie, wielokrotnie nawet, którzy oddali życie Jezusowi, oddają to pole kompletnie diabłu. Atakują ich myśli bluźniercze na Boga, pokusy dotyczące grzechów, mają przymusy, mają nałogi, mają presję, jakieś przymusy kompulsywne działania i oni nic z tym nie robią, jeżeli chodzi o swój umysł. Są bierni. Umysł jest takim miejscem, gdzie diabeł może wrzucać dowolne rzeczy i oni nic z tym nie robią. To jest niedopuszczalne. Biblia mówi, poddajcie myśli Chrystusowi. Pewne myśli trzeba zgromić, trzeba dać im odpór, trzeba w to miejsce przyjąć myśli jakie? Boże, zgodne z Pismem Świętym. Jeżeli ktoś przykładowo ma syndrom ofiary, niewolnika, ma problem z odrzuceniem i on ciągle myśli, jak on jest biedny, odrzucony, opuszczony, myśli o tym, jak kto go zranił i nic z tym nie robi, żeby wziąć Słowo Boże i zmienić to, to nawet jeżeli są u niego manifestacje demoniczne, nawet jeżeli my wyganiamy niektóre demony, to one wrócą lub wrócą demony tego samego rodzaju. Wracając do przykładu syna marnotrawnego. Co z tego, że on zobaczy te świnie? Co z tego, że będzie się uderzał w pierś? Co z tego, że będzie mówił, jaki jest nękany, chory, niegodny, jakim jest bankrutem? Co z tego nawet, że ruszy w kierunku ojca i poprosi o modlitwę? Poprosi o to, że no, chciałbym u ciebie być, żeby mieć chociaż chleb, żeby nie musieć być między świniami. Jeżeli nie pójdzie dalej, jeżeli nie założy tego pierścienia, szaty sprawiedliwości, jeżeli nie stanie jako dziecko Boże odważnie i nie pójdzie w kierunku społeczności żywej z Bogiem, niewiele mu się to przyda. Rzeczy bardzo dobre, rzeczy konieczne, ale niewystarczające. Musimy to zrozumieć, bo inaczej będziemy tylko nękanymi ofiarami. Kolejna rzecz, która jest związana z tą postawą bierności, tej pasywności, to jest właśnie to, że czasami ludzie, tak jak mówiłem na początku, nie rozumieją, że to jest też innym wrogiem naszym jest ciało, stara cielesna natura. I Biblia bardzo kategorycznie mówi, żebyśmy wypierali się tego, co wyrzekali tego, co grzeszne, walczyli z tym, uśmiercali to, krzyżowali. Gdzie tu jest miejsce na bierność? Gdzie tu jest miejsce na tylko płakanie, opuszczanie rąk i czekanie na wizytę u kogoś, żeby się nami zajął? Uwolnienie jest często procesem rozciągniętym w czasie i my mamy odpowiedzialność przed Bogiem, aby pilnować naszego życia duchowego. I co jest z tym ważne, co jest bardzo istotne, to my mamy przyjąć postawę aktywną, bo bez tego trudno jest taką osobę doprowadzić do wolności, a nawet jeżeli on się doprowadza, ona wyjeżdża, bardzo szybko wraca do punktu wyjścia, bo nie umie się bronić, bo nie wie, jaki ma autorytet, jaką ma postawę przed Bogiem. Pewnymi wzorcami są te wzorce, które są opisane w Starym Testamencie. Gdy Jozue wchodził do ziemi obiecanej, zobaczcie, jaka tam była zasada. Tam, gdzie postawisz swoją nogę, tam będzie twoja ziemia. A przecież mieli obietnicę. My mamy obietnicę uwolnienia, uzdrowienia, przebaczenia grzechów. Obietnice nie działają automatycznie. Uwolnienie od demonów nie działa automatycznie. Że możemy powiedzieć, że szatan jest pokonany, zdetronizowany. To jest legalna obietnica. A my teraz ją musimy przez wiarę i posłuszeństwo wprowadzić do naszego osobistego życia. Pomyśl o swoim ciele. Czy jeżeli zachorujesz, automatycznie bez niczego zostajesz uzdrowiony? Nie. Musisz z wiarą przyjść, musisz wyznać Boże obietnice, że w sińcach i ranach Jezusa jesteś uzdrowiony. Czasami to trwa wiele dni, walczymy z chorobami i w końcu ktoś jest uzdrowiony. Alleluja. A ci, którzy rezygnują, pozostają chorzy. Jak jest z naszymi grzechami i pojednaniem z Bogiem? Czy to, że Chrystus umarł za wszystkich, bo tak Bóg umiłował świat, działa automatycznie? Nie. Trzeba pokutować, trzeba wyznać Jezusa Panem, trzeba zaprosić Go do swojego serca, aby stać się dzieckiem Bożym. Czy automatycznie każdy będzie zbawiony i trafi na wąską drogę? Nie. Musi podjąć pewne kroki i musi ten iść. I tak samo jest z uwolnieniem. Dlatego stanowczo mówię, nie wolno być biernym i pasywnym. To jest niedopuszczalne, to jest totalny samobój. I takie trzy rady i już przechodzę do sedna naszego tematu. Nie patrz, jak wielki jest szatan. Patrz, jak wielki jest twój Bóg. Tak proste. To On jest wszechmogący. To On ma władzę. Siedzi ponad wszelką władzą, wszelką mocą, wszelkim panowaniem i imieniem. Nie mów, co może zrobić szatan i co robi w twoim życiu ciągle. Powiedz, co może zrobić twój Bóg. Słowa mają moc. Śmierć i życie są w mocy języka. Ja słucham takich osób chorych lub zdemonizowanych. Ciągle mówią o szatanie, ciągle go gdzieś widzą i poprzez to wywyższają go. A ich Bóg jest setki lat świetlnych od nich, nieodległy, zajęty innymi sprawami, innymi osobami. Zmień to. Patrz, co może zrobić twój Bóg i mów o tym, co może zrobić Jezus Chrystus. My nie mamy Boga kieszonkowego, wielkości takiej. To szatan jest pokonany. On jest tylko w ograniczonych miejscach, ma ograniczoną władzę i autorytet. I jest pokonany. I tak go musimy wiedzieć. Widzieć. Największym sukcesem diabła jest sytuacja pierwsza, gdy ludzie przestają wierzyć, że on istnieje, komfortowa w świecie zachodu. I druga, która jest skrajnością od tej pierwszej, gdy niektórzy wszędzie widzą szatana, wszystko przypisują szatanowi i praktycznie rzecz biorąc czynią go wszechmogącym. Następna chora skrajność. My musimy widzieć szatana, ale widzieć go ograniczonego, pokonanego, że my jako chrześcijanie możemy go zwyciężyć. To pierwsza rzecz, tak tytułem wstępu. Teraz przechodzę konkretnie do omówienia tak zasadniczych, najważniejszych rzeczy. Pierwsze, jak rozpoznać, że twoje problemy mają charakter demoniczny? Czy to jest atak z zewnątrz, czy już od wewnątrz, gdzie mówimy nawet o chrześcijanach, że mogą być zdemonizowani, czyli że pewna sfera ich życia dostaje się w niewolę, pod kontrolę jakiegoś demona. To tak jakbyśmy mówili o ręce, która jest w gipsie. No mam upośledzoną tą rękę, jakąś dziedzinę życia można mieć upośledzoną, ale ja mam nadal swoją tożsamość, wolną wolę, nadal jestem tym, kim jestem i można być chrześcijaninem, dzieckiem Bożym, a mieć upośledzoną jakąś dziedzinę życia. I po czym to poznajemy? Pierwszym takim podstawowym narzędziem, żeby rozpoznać, żeby nie przeduchawiać, bo niektórzy przeduchawiają i za chwilę ja o tym będę też mówił, jest obserwacja samego siebie, sprawdzanie owoców. Jeżeli chodzi o pomaganie innym ludziom, to tym podstawowym narzędziem jest wywiad. Zwykła rozmowa. Dlatego my się posługujemy wywiadem jako podstawowym narzędziem i drugim jest ankieta. My akurat mamy ankietę odnowy fundamentów. Czasami my tak przeduchawiamy wszystko, że nie potrafimy podejść do sprawy pragmatycznie. Zobaczcie, świat duchowy działa na takich samych zasadach. Po czym rozpoznajemy działanie Ducha Świętego? Po owocach. Jest napisane w Galacjan 5:22-25. Owocem zaś Ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Konkretne owoce. Po czym poznajemy działanie ducha nieczystego? Po owocach. Jakimi są jego, jakie są te owoce? Czujemy, że ktoś się nad nami znęca. Dręczenie, zmuszanie, gnębienie, nękanie, presja, kontrola, niewola, nałogi, przymusy, wszelkie działania kompulsywne. Człowiek nie chce tego robić, a idzie i musi to zrobić. Umył ręce, ale musi jeszcze 5 razy umyć ręce, chociaż na logikę samemu mu się to wydaje idiotyczne. Musi 5 razy kluczem obrócić w lewo, w prawo, gdy otwiera zamek i on wie, że to jest bez sensu, a ma przymusy, działania kompulsywne. Pełno tych rzeczy jest. Dalej wszelkiego rodzaju natręctwa, kuszenie duchowe, że człowiek jest zmuszany, on nie chce tego robić, a przychodzi przymus i nagle robi to. Ten, który nadużywa alkoholu, czy alkoholik, on by nie chciał, on płacze, on się zaklina, przynosi żonie kwiaty, ale gdy przychodzi przymus, gdy przychodzi ta presja, to duchowe kuszenie, idzie i czyni to, a później może płakać i mówić, no nie dałem rady, czułem taką presję, że zrobiłem to. I tutaj jest ta cienka granica, gdzie my musimy zbadać własne serce i zobaczyć, gdzie to są problemy z naszą cielesnością, stara cielesna natura, ciało, a gdzie to są rzeczy związane z atakami demonów. Ja byłem przez wiele lat pełnomocnikiem burmistrza do spraw profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych. Mój ojciec był alkoholikiem, to trochę w temacie siedzę. Jest różnica między pijakiem a alkoholikiem. Pijak nadużywa, ale na tyle ma wolną wolę i silną wolę, że jeżeli ma go szef wyrzucić z pracy albo żona odejść, potrafi powiedzieć, dobra, nie piję. Ale alkoholik jest niewolnikiem. I większość ludzi zajmujących się uwolnieniami, egzorcyzmami, twierdzi, ja się z tym zgadzam, że tam, gdzie już są nałogi, gdzie człowiek nie potrafi przy pomocy własnej woli kontrolować czegoś, tylko jest łapany w jasyr, zniewolany i zmuszany, to już są opresje demoniczne albo zniewolenie o charakterze demonicznym. Nawet pewni ludzie mogą poprzez ujarzmianie przez jakiś czas nie robić tego. Nawet rok, dwa, pięć. Ale oni mają te same nawyki myślowe, te same pokusy i presje. Możemy mówić o trzeźwych alkoholikach, o kimś, ale gdy tylko tego dotknie, od razu popłynie. On próbuje to kontrolować, zwraca się do Boga, ale na przykład nie jest wolny od tego duchowo. Nadal jest związany. Dlatego musimy o tych rzeczach dobrze wiedzieć. A więc bardzo mocno chcę to podkreślić, owoce. Jeszcze nie wymieniłem czego. Kalanie, myśli, które mają charakter natrętny, prześladowczy. Nawet takie myśli, które bluźnią Bogu, a człowiek łapie się za głowę i mówi, no przecież ja tego nie chcę robić. Ja stoję w kościele, a tu się pojawiają myśli, które bluźnią Bogu. Przecież, Boże, przepraszam Cię. I nagle znowu przychodzi atak. Myśli kalające, obsesje, zwodzenie, psychiczne tortury. No tego jest cała masa. I tak to wszystko można razem zebrać i nazwać jako pewnego rodzaju owoce. Duch Święty ma swoje owoce, miłość, pokój, radość. Duchy nieczyste wydają swoje owoce, gdy działają w naszym życiu. Po czym możemy jeszcze rozpoznać, że coś ma charakter demoniczny, że jesteśmy dany człowiek lub my jesteśmy atakowani lub nawet podbici w niewolę. Może to być atak z zewnątrz. A czy każdy jest na to narażony, czy nie? Atak z zewnątrz. Jezus był atakowany nawet na pustyni. To kim my jesteśmy? W Efezjan w 6 rozdziale jest napisane, żebyśmy zakładali całą zbroję Bożą, bo bój toczymy nie z krwią i z ciałem, ale z nadziemskimi zwierznościami, władzami, mocami ciemności. Wszyscy jesteśmy kuszeni i atakowani. I musimy to rozpoznawać, zakładając zbroję Bożą, przeciwstawiać się. Ale niektórzy już są podbici w niewolę. I wtedy mogą też po tych rzeczach, które ja tutaj, po tych kryteriach, które podaję, można rozpoznać, czy rzeczywiście to ma charakter demoniczny. Następna taka cecha to jest awersja do świętości. Taka szczególny rodzaj alergia na to, co jest w sferze sakrum. Może to być modlitwa, czytanie Pisma Świętego do osoby Pana Boga, do uwielbiania, wszystkiego, co jest związane ze sferą sakrum. Nagle ten człowiek normalnie funkcjonuje, ale jak tylko pojawi się imię Jezusa Chrystusa, mowa jest o krwi Jezusa Chrystusa, mowa jest o ofierze Golgoty, jest duchowe, namaszczone uwielbienie, ta osoba od razu źle się czuje, są jakieś blokady, ataki na jej myśli. Nie potrafi w tej sferze duchowej funkcjonować w prawdziwej wolności. To już jest sygnał, że jakaś duchowa rzeczywistość atakuje lub nawet zniewala. Mówiłem już troszkę o tym, kolejnym kryterium. Bluźniercze myśli przeciwko Bogu, przeciwko Bożemu Słowu, przeciwko Jezusowi Chrystusowi, sprośne myśli, buntownicze myśli przeciwko Bogu. Kolejna rzecz, jeżeli chodzi o modlitwę, uwielbienie, nawet udział w nabożeństwach, nagle blokada, niechęć. Różne rzeczy ten człowiek może robić, ale jak tylko ma zrobić takie, to nagle niechęć, blokada, by musiał zmuszać się nie wiadomo jak, żeby poczytać Pismo, żeby zacząć uwielbiać. Niektórzy mówią o tym, że mają blokady w rękach, nawet gdy mają podczas uwielbienia podnieść ręce i zacząć uwielbiać. Diabeł jest inteligentnym duchem. On wie, ja mówiłem kiedyś na kazaniu o taktyce spalonej ziemi. My potrzebujemy pokarmu, potrzebujemy zaopatrzenia. Gdy Napoleon, później po latach Hitler, próbowali podbić Rosję, Związek Radziecki później, to Rosjanie, gdy się cofali, wszystko palili. A najeźdźcy nie mieli nawet dachu nad głową i nie mieli zaopatrzenia. I diabeł doskonale o tym wie i stosuje tą taktykę spalonej ziemi. Nie pozwoli się modlić, blokuje, żebyśmy uwielbiali, bo Bóg mieszka gdzie? W chwałach swojego ludu. I tacy ludzie nie potrafią podnieść głowy i uwielbiać, nawet jeżeli świadomie oddali życie Jezusowi i są nowonarodzeni. Przeważnie płaczą, spuszczona głowa, mają postawę niewolników. Bo jeżeli by pomimo tych opresji zaczęli uwielbiać, to Bóg objawia swoją chwałę. Dlaczego my prowadziliśmy uwielbienie przed tym wykładem? Bo to ma kluczowe znaczenie. A dlaczego niektórzy z was może mieli blokady i opresję, żeby tego nie robić? Po to, żebyś był pozbawiony pokarmu i społeczności z Bogiem, żebyś był słaby. Po to, żeby ktoś przyszedł i zrobił z tobą coś, co zrobiła Dalila z Samsonem. Obcięła mu loki, włosy, które symbolizowały namaszczenie. I pozostał słaby, odcięty od społeczności z Bogiem. Dlatego diabeł będzie te sfery bardzo mocno atakował. Kolejne zboczenia płciowe, perwersje seksualne, próby samobójcze, ciągłe ataki na to, że jesteś odrzucony, nie uda ci się, skończ ze sobą, zabij się. Lepiej popełnij samobójstwo. Masę ludzi czasami są zaskoczeni, bo nie mają aż takiej złej sytuacji, a mają w tym kierunku cały czas ataki. Kolejny symptom, kryterium, niewyjaśnione zjawiska w otoczeniu. Pukanie w domu, przesuwanie się przedmiotów. To nie dzieje się tak zwyczajnie, naturalnie. Kolejnym, paraliżujący strach. Ludzie, którzy mają opresje demoniczne, charakterystyczną rzeczą jest to, że oni nie mogą zaznać pokoju. Ciągły niepokój, presja, napięcie, przychodzące te ataki do tego stopnia, że oni nie wiedzą, co to jest prawdziwe odpocznienie i relaks. I cechą charakterystyczną jest to, że bardzo często odczuwają strach i to taki irracjonalny. Bo jest rzeczą, Bóg nam dał pewne zdolności samoobrony naszego organizmu. I między innymi to, że stajesz na skraju dachu i spojrzysz w dół, to masz lekki lęk. To jest naturalne. Ale jeżeli ktoś siedzi w domu, nie ma żadnego niebezpieczeństwa i nagle przychodzi taka opresja, że on ma gęsią skórkę, włosy mu stają na głowie i w nocy musi mieć zapalone światło, czy tak jak znamy świadectwo Józefa Jasińskiego, gdzie on musiał w nocy mieć zapalone światło i cały czas patrzeć na drzwi, bo stamtąd miał wyjść jakiś wróg, jakieś niebezpieczeństwo. To było zupełnie nieuzasadnione. I on o tym wiedział. I musiał to robić. Ale co ważne, nawet w jego świadectwie, tu gdzie wracam do tego punktu walki z biernością, z pasywnością, Bóg, gdy zaczął pracować nad jego uwolnieniem, co mu powiedział? Zgaś światło. A my czego chcemy? Boże, uwolnij mnie ze wszystkiego, żebym ja nie musiał walczyć, żebym ja nie musiał zmieniać postawy. A jak mnie ze wszystkiego uwolnisz, to ja wtedy w to uwierzę i zacznę cię chwalić, i zmienię postawę. To tak nie działa. Gdy Żydzi mieli przekroczyć Jordan i wejść do Kanaanu, to Bóg powiedział, że przejdą suchą nogą. A wiecie, kiedy woda się rozstąpiła? Dopiero gdy pierwszą nogę postawili w tym nadbrzeżnej wodzie. Dopiero woda się zaczęła. A myśmy stanęli tak daleko, to był czas żniwa, pełno wody, rzeka występowała z brzegów. I byśmy tak stali z daleka i Boże, jak Ty wszystko sprawisz, żeby woda się rozeszła i będzie suchutko, jeszcze daleko nie będzie widać wody, żeby czasami ta ściana wody na nas nie runęła, no to wtedy my kroczek po kroczku przejdziemy. Nie. Tam, gdzie Twoja noga stanie, Bóg mówi do Jozuego, tam będzie ta ziemia, którą odziedziczysz. Kolejna to są jakieś zewnętrzne manifestacje, taki swoisty przymus do czynienia zła, do popełniania grzechów. Ktoś wchodzi na internet, klika sobie, wchodzi na strony pornograficzne. Na początku może wejść, może wyjść, niekoniecznie musi to robić. A po pewnym czasie nagle to przechodzi w zniewolenie, w przymus i on by nie chciał, a musi to robić. Ja modliłem się z różnymi już ludźmi, z homoseksualistami, pedofilami i niektórzy z nich płakali. Mówili, ja nie chcę tego robić. Ludzi, którzy byli uwikłani w grzechy seksualne, w nałogi. Oni mówią, ja nie chcę tego robić. A przychodzi taka opresja, gdy po prostu to robi. Gdy czuje się zniewolony, gdy musi grzeszyć, gdy nawet nie chce grzeszyć. I co jest charakterystyczne, nawet przy rozdzielaniu tego, co jest problemami grzechów ciała, a zdemonizowania, że szczególnie tutaj mówimy o sytuacjach, gdzie ludzie modlą się, nawet poszczą, nawet próbują zmienić swoje życie, a i tak przychodzi presja, że oni są zniewoleni i muszą znowu robić te złe rzeczy. To potem poznajemy między innymi, że to ma charakter demoniczny. Ludzie się samo okaleczają. Tam, gdzie jest samo nienawiść, samo odrzucenie. Okaleczają się. Anoreksja, bulimia. To są dla mnie wszystko rzeczy o charakterze demonicznym. Oglądałem taki program, gdzie prowadząca pokazywała nawet modelkę, przy niej stała anorektyczka. I pytała anorektyczki, jak myślisz, czy ta modelka wszystko ma w porządku, czy jest za gruba, za chuda? A ona mówi, ta anorektyczka, idealna. No proporcje, waga, wygląd, idealna. A później pytanie się pojawiło, a jak myślisz, a ty? Czy ty w stosunku do niej jesteś za gruba, za chuda? Ona mówi, zdecydowanie jestem za gruba. Ja mam wszystko grubsze, jestem za gruba. No wzięli miarkę i stanęła obok tej modelki i zaczęli mierzyć. Przykładowo modelka miała obwód czegoś 30 cm, a anorektyczka 20. I pokazując, zobacz, to ty jesteś chudsza. I miarka to pokazuje, ona przez chwilę tak patrzyła, za chwilę jakaś blokada, mówi, nie, to ja jestem grubsza. Jak to możemy nazwać? To są zniewolenia demoniczne, blokady, że ta osoba tak właśnie reaguje, czy sama siebie krzywdzi. Kiedyś, gdy ten temat badałem, przypomniała mi się bajka. Doktor Jekyll i Mr. Hyde. Ktoś kojarzy takie coś? I nagle ten, który był porządny, był lekarzem, tam wypił jakąś miksturę i nagle się zamienia w takiego potwora. I troszkę jest analogia do tego, że ten człowiek no, chce żyć normalnie, a jak go to coś dopada, to staje się niewolnikiem, zakładnikiem, dostaje się pod jakiś dziwny jasyr i robi to, czego nie chce, pomimo swojej walki. Mogą się pojawić słowa innej osobowości. Nie wyjdę z niej. Ona jest moja, ona należy do mnie. Ja tu w niej jestem od 15 lat. Albo od łona jej matki. Od łona, gdy ona była, od momentu, gdy była jeszcze w łonie matki. Znowu jest kolejny sygnał. O, no to jest dziwne. To chyba nie jest tylko ta osoba, ale jest druga osoba, bo zaczyna mówić, że jest w niej. Może się pojawić dysocjacja, osobowość wieloraka. Osoby mogą mówić nawet kobieta męskim głosem. A więc zobaczcie, ile jest tych różnych znaków, kryteriów, gdzie możemy poznać, gdzie coś może mieć charakter demoniczny. Oczywiście w przypadku świeckich psychiatrów, psychologów, każdą rzecz można jakoś zdiagnozować, nazwać, że to ma charakter naturalny, a nie duchowy. Ktoś może posiadać wiedzę z niewiadomego źródła. Tak to mają na przykład wróżki. Mogą się pojawić niewyuczone umiejętności. I wtedy na przykład ktoś porusza się tak jak wąż. Ja widziałem takie sytuacje. Wygina się w taki sposób do tyłu, że pod kątem prostym, że fizycznie to jest niemożliwe nawet, żeby ze względu na siłę grawitacji, żeby ta osoba nie upadła. A ona się wygina i bez podpierania się rękoma wisi w powietrzu. Już nie mówiąc o sytuacji lewitacji i tak dalej. A więc mogą się pojawić takie sytuacje. Nadzwyczajna siła fizyczna. Mała kobieta, drobna, a 5 facetów musi ją trzymać. I nie idzie jej utrzymać. Takie się manifestują duchy. Chroniczny smutek prowadzący do depresji. Czasami jest tak, że ludzie, jeżeli chodzi o depresję, nie ma w ogóle przyczyny. Idą, ładna pogoda i nagle coś na nich spada i wchodzą w depresję. Czasami było jakieś wydarzenie, ktoś umarł, kogoś coś złego spotkało, jakaś traumatyczna sytuacja, ale niektóre depresje pojawiają się znikąd. I psycholog, psychiatra wiedzą o tym i nie potrafią tego wytłumaczyć. Ludzie wpadają w trans, mają zdolność jasnowidzenia, natręctwa kłamania, nieczystych myśli. Mają niezdolność do wyrzekania się diabła. Przychodzą na posługę, proszą o pomoc i chcą stanąć po stronie Boga i wyrzec się diabła. I co się okazuje? Gdy dochodzi do momentu wyrzekania się diabła, mają blokadę, nie potrafią tego powiedzieć. Nie potrafią się wyrzec. Omamy. Cały czas chcę podkreślać tutaj jedną rzecz, że musimy rozróżniać między tym, co dotyczy walki z naszą cielesnością, a tym, co ma charakter demoniczny. Ludzie na spotkaniu mogą na przykład, jest uwielbienie, mogą nagle spaść z krzesła, tak jakby stracili przytomność, lub mają przymus, jeżeli jest uwielbienie, jeżeli jest, manifestuje się Boża obecność, to te osoby mają przymus do ucieczki. Mieliśmy sytuacje takie, gdzie jest uwielbienie, modlitwa i osoba, która dobrze wykształcona, kierownicze stanowisko, wszystko poukładane i nagle taka uciekła na drugi koniec sali i się przykleiła tak do ściany i głos jej mówił: uciekaj, uciekaj. Tam były takie kolumny, słupy, a wyjście było po przeciwnej stronie, tam gdzie my staliśmy i się modliliśmy. I musiała przebiec obok nas. Ale miała na tyle świadomości i chciała być wolna, że w momencie, gdy nawet te duchy ją zmuszały, żeby z tego miejsca uciekła, to ona biegła, ale chwyciła się słupa i było takie szarpanie. No to wyobrażacie sobie, jak to musiało dramatycznie wyglądać. Dla niektórych idiotycznie, komicznie. Ktoś sam się szarpie ze słupem, mówi: nie wyjdę. A te głosy w niej mówią: uciekaj, musisz stąd uciec. I ludzie tak mają, jeżeli chodzi o uwielbienie, manifestację Bożej obecności, uciec, zdezerterować stąd. My na początku tego nie rozpoznawaliśmy nawet w czasie egzorcyzmu. Duch mówił przez daną osobę: skończmy już, ja już tego nie zniosę, nie wytrzymam tego, jestem zmęczony. I nagle kobieta mówi: zmęczony. I się gdzieś wysypie, że to nawet nie ta kobieta mówi. A to mówią te duchy. One chcą uciec za wszelką cenę z tego miejsca, gdzie jest Boża obecność. Kolejne narzędzie, po którym możemy rozpoznać, że mamy do czynienia ze złymi duchami, to jest dar rozróżniania duchów. I tutaj chciałbym bardzo mocno podkreślić jedną rzecz. Gdy rozmawiam nawet z niektórymi duchownymi, pastorami, to standardowo rzuca się, gdy mowa jest o tym, to jak rozpoznać złe duchy, które działają w życiu ludzi. Od razu się pojawia słowo dar rozróżniania duchów. Tylko ja wtedy pytam, a kto ma dar rozróżniania duchów? I nagle większość pastorów spuszcza z głowę, mówi: nie wiem, czy mam. Albo mówią: nie mam. Albo: nie wiem, czy mam. To jeżeli duchowni nie wiedzą lub nie mają, to co ma powiedzieć przeciętny wierzący? Jeżeli to by miało być podstawowe kryterium do rozróżniania, to Kościół leży. To Kościół wywiesza białą flagę. Jak można coś rozróżnić, jeżeli nie mam narzędzia do rozróżnienia? To tak, jakbym miał pełny sejf, ale nie miał do niego kodu, hasła lub klucza. To praktycznie mogę siedzieć pod tym sejfem. Dzięki Bogu jest ten dar rozróżniania duchów, ale on nie jest podstawowym. To tak, jak możemy sobie poradzić z chorobami, nawet jeżeli w naszym życiu czy w życiu danej społeczności nie ma kogoś, kto ma dary uzdrowień. Po prostu modlimy się o uzdrowienie na podstawie ogólnej obietnicy, że Bóg jest naszym lekarzem. Jeżeli są dary uzdrowień, świetnie. Większa skuteczność jest. Jeżeli jest dar rozróżniania duchów, świetnie. Jest większa skuteczność w posłudze. Ale nie możemy żyć w sytuacji takiej, że ty nie masz lub ktoś nie ma, no to już koniec. To w ogóle sobie nie damy radę i nawet nie rozpoczynajmy modlitwy. Na czym polega działanie daru rozróżniania duchów? Możemy widzieć, słyszeć lub mieć duchowe rozeznanie co do świata duchowego, świata demonów i aniołów. Nie tylko demonów, bo niektórzy myślą, że to jest tylko dotyczy demonów. To jest bardzo szeroki, uniwersalny dar. Można rozpoznać, jaka jest inspiracja tego, co się dzieje i tego, co jest mówione. Czy pochodzi z inspiracji Ducha Świętego, czy z inspiracji człowieka, czy z inspiracji jakiegoś demona. Można mieć objawienie tego, jaki demon jest w człowieku, nawet jak się nazywa. W niektórych sferach podobnie działa słowo wiedzy, gdzie to jest nadprzyrodzone objawienie faktów na temat osób, miejsc, sytuacji. W niektórych rzeczach one się zazębiają. A więc mamy wejrzenie w duchową rzeczywistość, czasami nawet w sposób dosłowny, że ktoś może widzieć demony, czy widzieć aniołów i tak dalej. Od razu bardzo mocno chcę podkreślić, że żaden z tych darów, w tym dar rozróżniania duchów, nie działa automatycznie. A więc ktoś, kto ma dar prorokowania, dar czynienia cudów, dary uzdrowień, dar rozróżniania duchów, kiedy chce, w jakich okolicznościach chce, może tym się posługiwać. To jest nieprawda. Te dary nie działają automatycznie. Gdyby tak było, to od razu byśmy szli tylko do zakładów psychiatrycznych, wszystkich byśmy uwolnili, kiedy chcemy, lub ci, którzy mają dary uzdrowień, poszliby od razu do szpitali i kogo chcą, kiedy chcą, uzdrawiali. Wielu ludzi, którzy tysiące uzdrawiali, na przykład Smith Wigglesworth, sam miał w bardzo ciężkiej sytuacji zdrowotnej swoją córkę, bodajże była ślepa. A on uzdrawiał ślepych, wskrzeszał zmartwych. Tak to działa. Także tu chcę przestrzec przed jedną rzeczą. Wielu ludzi mówi, nie wiem, czy mam dar rozróżniania duchów i czy w ogóle ktoś ma w naszym zborze, w naszym kościele. Ale ja widzę te osoby, które zaczynają posługiwać w służbie uwalniania, jest pewne niebezpieczeństwo, że oni mogą nadużyć tego. W jaki sposób? Krótka modlitwa, a ktoś jak karabin maszynowy wymienia. A duchu mordu, a duchu taki, wyjdź z tej osoby. Czy jest pewna, że te wszystkie objawienia pochodzą od Ducha Świętego? My musimy uważać też na pewne niebezpieczeństwa w drugą stronę. Bardzo łatwo mówić takie rzeczy, które trudno zweryfikować. Czasami, jeżeli nie wiemy, jaki duch jest w danej osobie, a się manifestuje, możemy się posłużyć prostszymi metodami. Jakimi? Możemy zapytać, jak się nazywasz. Pierwsza rzecz. Możemy powiedzieć, ty duchu, który teraz się manifestujesz. Wyjdź, związuje cię, gromie cię. Nie musimy wszystkiego wiedzieć. To są inteligentne istoty. One rozumieją, do kogo się mówi, jeżeli my je określimy. Jeżeli ktoś stoi za drzwiami i puka, i na przykład jest to człowiek, to jeżeli ja powiem, ty człowieku, który pukasz, odejdź od tych drzwi, to jak myślicie, on nie wie, do kogo ja mówię? No skoro on puka, to on wie, że do niego mówię. I tak samo jest z tymi duchami nieczystymi. Czasami możemy powiedzieć, wyganiam tego ducha nieczystego, którego wyznaczył Jezus Chrystus. Czasami w tych prostych rzeczach my popełnialiśmy wiele błędów i nie potrafiliśmy sobie poradzić i traciliśmy godziny na modlitwy, gdzie demony się manifestowały, a mówimy, nie wyjdziemy, bo nie znacie naszego imienia. Nie wyjdziemy, bo nie wiecie, jakie przekleństwo my realizujemy w życiu tego człowieka, a skoro nie złamiecie tego przekleństwa, my nie wyjdziemy. Najróżniejsze rzeczy. My siadaliśmy, za głowę się łapaliśmy. Co tu zrobić? A czasami można posłużyć się prostszymi metodami, żeby dać sobie radę. A więc musimy na to zwracać taką szczególną uwagę. Ostatnie takie kryterium, które chciałbym wymienić, żeby rozpoznać, czy ktoś ma kłopoty z demonami, to jest między innymi to, że jeżeli ktoś jest w danym czasie pod inspiracją ducha nieczystego, on nie chce wyznać, że Jezus Chrystus jest Panem i że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Ale tu znowu może być malutka pułapka. Na początku tego nie rozumieliśmy. Jeżeli to nie jest człowiek opętany, tylko jest zdemonizowany w niektórych sferach i on panuje nad swoją wolą, to czasami jest tak, że on jest pod inspiracją złych duchów, a czasami nie. I wtedy, gdy nie jest pod inspiracją duchów nieczystych, a była sytuacja nawet, że on oddał życie Jezusowi Chrystusowi, to on wyzna, że Jezus jest Panem i że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. A w momencie, gdy pojawiają się manifestacje i demon akurat zaczyna się manifestować i wtedy powiecie temu człowiekowi, wyznaj, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie wyzna. Także my musimy tu być mądrzy, żeby schematycznie nie podchodzić do tematu, bo po prostu możemy być wprowadzeni w błąd. Już widziałem takie sytuacje, gdzie ktoś 2 minuty się modli i tylko zapytał tego człowieka, u którego nie było żadnych manifestacji, powiedz, czy Jezus Chrystus przyszedł w ciele. On powiedział, że jest Panem. No to nie masz demonów. No to do widzenia. A innym razem, gdy była modlitwa, gdy było uwielbianie, nagle demony się u tego człowieka manifestowały i wtedy, gdy zadano to pytanie, to już nie potrafił powiedzieć. Także musimy tu też być mądrzy i doświadczeni.